No to co? Baliśmy się grając w gry, baliśmy się oglądając filmy, ale strach nie towarzyszy nam tylko wywołany przez wizję reżysera czy twórcę gry. Strach to uczucie, z którym spotykamy się niemalże na co dzień. Jest z nami Paweł Dróżek, psycholog sportu. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedz nam na samym początku, czym w zasadzie jest strach? Jakie procesy zachodzą w ludzkim mózgu, w ludzkim organizmie, kiedy się czegoś boimy?
Bo chyba natura wyposażyła nas w strach, żeby nam w czymś pomóc albo nas przed czymś chronić.
Dokładnie, jest to taka reakcja na sytuację z zewnątrz, wyjątkową sytuację. Najczęściej ludzie nazywają takie sytuacje sytuacjami stresującymi, no ale to tak bardziej od razu automatycznie wrzuca nas w tą odpowiedź na sytuację, że będziemy sparaliżowani. Ja wolę zdecydowanie nazywać sytuacje stresujące sytuacjami wyjątkowymi, bo wtedy możemy wybrać, czy pójdziemy w kierunku stresu, czy takiej walki z sytuacją. No i to jest bardzo potrzebna reakcja naszego organizmu, mózgu na to, co on dostrzegł, bo dzięki temu, że czujemy zagrożenie, niebezpieczeństwo, możemy adekwatnie do sytuacji zareagować. Więc niezależnie od tego, że strach może budzi jakieś takie negatywne skojarzenia, to jest to niezbędna emocja dla naszego przetrwania i to wynika z jakby ewolucyjnego naszego rozwoju.
Mechanizm uciekaj albo walcz, który spotykamy, no powiedzmy, kiedy na swojej drodze widzimy jakieś dzikie zwierzę, tak? No to możemy wtedy zdecydować.
Dokładnie. Nawet czasem na sesjach tłumacząc zawodnikom, na czym polega ten mechanizm ucieczki lub walki, przedstawiam dwa typy stresu. Jeden to jest eustres, to jest ten stres pozytywny, który mówi nam spróbuj zmierzyć się z tą sytuacją, a drugi rodzaj stresu to jest dystres, ten stres negatywny, który nas paraliżuje i zdecydowanie podpowiada nam tam w głowie po cichu uciekaj, nie dasz sobie rady i tak naprawdę to, czy wejdziemy w eustres czy dystres, czy będziemy chcieli się zmierzyć z sytuacją, czy uciec od niej, w dużej mierze zależy od tego, czy subiektywnie uważamy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, więc to zależy od naszych umiejętności, od naszego sposobu myślenia, od naszych oczekiwań tego, jak to się ta sytuacja dana może rozwinąć i od również naszych doświadczeń tego, jak sobie radziliśmy wcześniej w trudnych sytuacjach.
W horrorach wydaje się, że postaci paranormalne, przeciwnicy nasi, ktoś, kto nas poluje, jest takim zagrożeniem, no wręcz astralnym, wręcz takim, którego pokonać nie sposób, tak? Jakaś zjawa, a w rzeczywistości mamy więcej tych zagrożeń takich, nie wiem, do pokonania. Z jakimi przeciwnościami muszą się mierzyć sportowcy na przykład?
Sportowcy, jak i wszyscy inni ludzie, jakby mierzą się z tą potrzebą samorealizacji, bycia w czymś bardzo dobrym, ale tam, gdzie można odnieść sukces, również można odnieść porażkę, a porażka gdzieś jest stygmatyzowana, że jak odnosimy porażkę, to jesteśmy niekompetentni, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, więc sportowiec również musi się mierzyć z tym, że będzie oceniany, czy przez widownię, kibiców, czy przez media. Ci lepsi sportowcy są oczekiwania budowane wobec nich wielkie, no, wyjazdy na igrzyska olimpijskie, na mistrzostwa, więc oczekiwania kibiców zawsze są takie, żeby nasza drużyna, czy nasz zawodnik uprawiający dyscyplinę indywidualną odniósł sukces, ale przecież rywalizacja jest zawsze na tym najwyższym stopniu bardzo wyrównana, więc ten sportowiec boi się, że zawiedzie, że wieloletnie, wielotygodniowe czy miesięczne przygotowania nie dadzą takiego oczekiwanego efektu, więc jakby porażka jest czymś, co na pewno budzi u sportowców strach. Utrata miejsca nawet w składzie, no bo wiadomo, rywalizacja w drużynach zespołowych jest taka, że jak grasz gorzej, to możesz za chwilę stracić miejsce w składzie, co się wiąże również z tym, że zawsze jak zawodnik nie jest w pierwszym składzie, czuje się trochę mniej dowartościowany niż ci jego koledzy czy koleżanki z zespołu. Jest cała masa, uważam, rzeczy, która budzi obawy u sportowców, i z drugiej strony strach jest też emocją, która motywuje do tego, żeby robić więcej, robić mądrzej, uczyć się bardziej, bo w związku z tym, że chcemy uniknąć porażki, utraty miejsca lub powrócić do drużyny, musimy dać coś z siebie więcej, więc jakby te emocje również motywują do działania i mogą przynieść mnóstwo pożytku, jeżeli umiemy sobie z nimi poradzić.
A co wpływa na to, że w zasadzie czegoś się boimy? Jakby co warunkuje to, że jedni na przykład boją się pająków, inni boją się tego na przykład utraty miejsca w drużynie? Jakby co wpływa na to, co budzi w nas lęk?
Ja w ogóle uważam, że nie ma sytuacji takich stresujących albo rzeczy, które budzą strach, tak jak właśnie tutaj w pytaniu było, wszystkich takie same reakcje spotykają. To wynika możliwe z naszych doświadczeń wcześniejszych. Możliwe, że kiedyś kogoś jako dziecko ugryzł pająk i jak widzi pająka, to ta reakcja na pająka jest wspomnieniem tego bólu, dyskomfortu i tego nieprzyjemnego uczucia. Więc wydaje mi się, że pewne rzeczy budzą w nas takie emocje, ponieważ doświadczyliśmy albo widzieliśmy na własne oczy, jak dana sytuacja wywołuje u innej osoby negatywne skutki i człowiek jest wyposażony w neurony lustrzane. I to są takie neurony, które odpowiadają, dają człowiekowi możliwość odczuwania emocji niezależnie od tego, że nie dotyczy sytuacja jego. Bo były takie eksperymenty na zwierzętach i szympans otrzymał do zjedzenia loda i kiedy jadł loda, no to jego kubki smakowe pracowały, ale po chwili, kiedy skończył jeść loda, przed klatkę z szympansem przyszedł również asystent z lodem i ten szympans nie miał styczności z lodem, tylko obserwował uważnie tego eksperymentatora i jego głowa pokazywała taką samą aktywność, jak wtedy, kiedy jadł loda. I to jest właśnie to, że idziemy do kina, siedzimy w bezpiecznym sali, no jest ciemno, ale przez to, że widzimy scenariusz, muzyka do tego dochodzi, jakby rekwizyty i cała, że tak powiem, cała scena jest tak zbudowana, żeby te neurony lustrzane wyobrażały sobie, co się za chwilę wydarzy i dlatego jest takie napięcie i te emocje się wyzwalają, mimo że jesteśmy naprawdę w miejscu, gdzie nic nam nie grozi i na tym właśnie polega ten fun, że idziemy do kina na horror dla rozrywki.
To brzmi, jakbyśmy byli już zaprogramowani, że jakbyśmy wiedzieli, co się stanie, znali sekwencję wydarzeń i uczuć, które będą nam towarzyszyć podczas tych wydarzeń, a mimo to brniemy wciągniemy do tej jaskini lwa, tak? Jakby chcemy się z nimi spotkać.
Dokładnie, bo emocje dają nam silne emocje, czy w ogóle emocje, dlaczego czuwamy strach i dlaczego chodzimy do kina, dają nam, wychodzimy z rutyny, nasze życie nabiera takich smaczków, doświadczamy silnych uczuć emocjonalnych na podstawie tego filmu, tego obrazu i muzyki, którą widzimy i dzięki temu czujemy się, że nasze życie jest bardziej takie dynamiczne, bo umówmy się, no, znaczna część ludzi prowadzi życie bardzo poukładane, gdzie nie ma wielu może czasem emocji, gdzie jest praca, rutyny i my nawet często nie wiem, wynajdujemy sobie atrakcje, nie tylko kina i pójście na horror, ale skoki na bungee, skoki ze spadochronem. To są tak intensywne emocje, i tak człowiek potrzebuje doświadczać takich emocji, że jest w stanie narazić się na to, że może wyjść z takiej sytuacji, z takiego skoku, no może nie wyjść właśnie żywo. Niemniej jednak my też strach po drugim przeciwności, na przeciwnym biegunie strachu jest odwaga. I jednak każdy chce być uważany za osobę odważną, więc jeżeli ktoś skoczy ze spadochronem, no to i potem się chwali wśród swoich znajomych, przyjaciół, to on wtedy czuje się taki, no wszyscy mu gratulują, pytają jak to było, on opowiada to z wielkim przejęciem, bo takich rzeczy nie doświadczamy na co dzień. I co jest właśnie, wydaje mi się, takim czynnikiem, który nas ciągnie do takich sytuacji, jest to, że wtedy, kiedy lecimy, ja miałem przyjemność lecieć ze spadochronem i
to opowiedz nam teraz.
To jest niesamowite uczucie, bo człowiek w sytuacji ekstremalnej, takiej jak skok ze spadochronem lub spotkanie dzikiego zwierzęcia w lesie, o niczym innym nie myśli, tylko o tej danej sytuacji. A jeżeli je potrafimy doświadczać w chwili obecnej, to jest to coś tak pięknie, to jest tak piękne odczucie, że chcemy do tego wracać. I jak się leci i widzi się piękno ziemi z góry i wiemy, że ten moment będzie trwał tylko chwilę i cieszymy się z tego. I jeszcze dodatkowo kamera gdzieś tam, ktoś jakiś drugi skoczek filmował to, więc mamy świadomość też tego, że będziemy mogli to potem pokazać swoim przyjaciołom, znajomym, rodzinie, to ten moment jest tak wyjątkowy, że potrafimy wyjść z tej strefy z komfortu, wskoczyć poza tą strefę komfortu, a tam dzieją się najczęściej magiczne, piękne rzeczy, które będziemy wspominali na wieku takim sędziwym i mogli do tego wracać i cieszyć się, że mieliśmy na tyle odwagi, że spróbowaliśmy tego.
Chyba, że skaczący instruktor zrobi żart i postanowi nie otworzyć spadochronu albo otworzyć go trochę później, tak? Znaczy nie otworzyć w takim sensie, że będzie udawał, że go nie otwiera, tak?
Kiepski żart, wydaje mi się, że przy tych ekstremalnych uczuciach, gdyby tak instruktor mógł się zachować, nie znając człowieka, mógłby go narazić na, no nie wiem, na, nie wiem czy zawał, ale no na bardzo silne poruszenie, więc no bardzo ryzykowny ruch byłby to ze strony instruktora, ale kto wie, czy takie rzeczy się gdzieś u kogoś nie przytrafiły.
A czym w tym wypadku jest trauma? Jak ją rozumieć? Bo wydaje mi się, że to też jest przeżywanie negatywnych emocji związanych z jakimś wydarzeniem, nie pozwalanie im odejść. W przypadku może skoku na bungee, no to jest jakieś wyzwalające, a złe wydarzenia, na przykład wypadek samochodowy, mogą w nas te ciężkie emocje zamknąć.
Tak, no trauma jest takim zjawiskiem, które powoduje, że jeżeli czegoś raz doświadczyliśmy bardzo negatywnego i zostało nam to zapisane w pamięci, jeżeli dodatkowo ucierpiało na tym ciało, może być to kontuzja poważna, może być to spadek, nie wiem, z drabiny i uszkodzenie kręgosłupa, to czy właśnie jakiś wypadek samochodowy, to ta trauma powoduje, że wchodząc do tego samochodu, pewne wspomnienia przychodzą i to, co mówiłem o neuronach lustrzanych, tak jak możemy doświadczać przyjemnych odczuć, myśląc o czymś przyjemnym, tak również umysł może doświadczać emocji paraliżujących lub nieprzyjemnych na same wspomnienie doświadczenia, które było dla nas dotkliwe i wywołało na przykład długą rehabilitację albo silne takie emocje czy rozwodach, czy przy różnego rodzaju takich życiowych dylematach i to po prostu powoduje, że my się boimy, że sytuacja może się powtórzyć i ta trauma sprawia, że w podobnym środowisku, czy wchodząc do samochodu, w którym mieliśmy wypadek, możemy czuć się na początku niekomfortowo, bo po prostu to się wydarzyło i umysł myśli sobie, no może to się jeszcze powtórzy, więc jesteśmy bardziej ostrożni i te emocje, traumy powodują, że nie zachowujemy się normalnie i swobodnie, choć szanse pewnie na powtórzenie jakiegoś negatywnego zdarzenia są niewielkie.
Czyli ta malutka cząstka, powiedzmy zapalona zapałka, może nam przywołać wspomnienia wielkiego pożaru, w którym braliśmy udział, albo z którego się ledwo uratowaliśmy, dlatego też jest to tak jakby groźne i nieprzyjemne nawet patrzenie na tą malutką cząstkę wielkiej tragedii. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.
Dzisiaj się boimy, ale trzeba też wiedzieć, jak sobie z tym strachem radzić. Jest z nami w studiu Paweł Dróżek, psycholog sportu. No właśnie, co zrobić, kiedy paraliżuje nas strach?
Technik i metod pewnie jest wiele. Ja jakby pracując ze swoimi podopiecznymi sportowcami uczę ich mentalności zwycięzcy, czyli pokazuję im, jak najlepsi sportowcy radzili sobie w trudnych sytuacjach i jak dochodzili na ten szczyt. No i jakby przekazując cytaty dosłownie albo wypowiedzi sportowców, kształtuje jakby też taki mechanizm, który pozwala skorzystać z podobnych schematów, jak korzystał na przykład Michael Jordan, bo jeżeli zawodnik boi się przegrywać i wywołuje to u niego reakcję emocjonalną w postaci paraliżu, lęku przed porażką czy strachu przed tym, że zostanie negatywnie oceniony, to mu pokazuje i tłumaczy, że porażka jest niezłącznym elementem sukcesu. Michael Jordan powiedział, że nie trafił 9 tysięcy rzutów prawie, przegrał 300 meczy i 26 razy w decydującym momencie, kiedy mu zaufano, odniósł porażkę. I przegrywał, tak przegrywał i przegrywał i dzięki temu, że tak przegrywał, mówi, że osiągnął sukces. I to jakby pokazuje temu młodemu sportowcowi, który nigdy nie chce przegrywać, że ci najlepsi również ponoszą porażki. Więc jakby jedną metodą jest pokazanie, że to jest nieodłączna część sukcesu. Inna kwestia to jest to, że my mamy wpływ na swoje myśli i wyobrażenia. Czyli mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, na zdarzenie, ale możemy na przykład wyobrażać sobie i myśleć przed zawodami, pozytywny kształtować scenariusz.
Albo przeprogramować jakieś skojarzenia, tak? Dokładnie. Że coś, co jakby przywodziło nam na myśl jakieś trudy, może nam się w pewnym momencie przeformatować, jeśli będziemy chyba usilnie do tego dążyć, w coś pozytywnego, tak? Coś zachęcającego, motywującego.
No tak, można przekonania właśnie zmieniać, można łączyć jakieś, nie wiem, obrazki z pozytywnymi słowami, można po prostu umysł działa na zasadzie skojarzeń. Jak ktoś słyszy pająk, to mu pewnie od razu wychodzą jakieś bohate stwory albo jakieś urządlenie, które miało miejsce. I trudny to jest proces i to wymaga czasu, bo silne emocje negatywne, zresztą pozytywne też są bardzo dobrze kodowane w umyśle, więc żeby taką reakcję potem się oduczyć, po to trzeba ten czynnik wywołujący strach, na przykład tego pająka, trzeba wielokrotnie na przykład przedstawiać i łączyć to z jakimiś pozytywnymi słowami, albo pokazywać, że jakieś takie cechy, jeżeli mają te pajączki takie, że one nie są nastawione na atak na człowieka, że to może jakiś nacisk części ciała powoduje, że ten pająk się broni, ale sam pająk nie jest nastawiony do nas agresywnie. No ale te wszystkie jakieś stereotypowe myślenie, że pająki są groźne, że wystąpienia publiczne są czymś strasznym, że matura, o teraz mamy matury, matura to jest największy, najtrudniejszy egzamin, co każdy, wydaje mi się, człowiek dorosły z perspektywy czasu uzna, że to jest naprawdę przyjemny egzamin i że to jest w swojej szkole ze nauczycielami, których się zna i że to człowiek często buduje otoczkę, która jest zupełnie nieprawidłowa i nieprawdziwa do tego, co faktycznie się może później wydarzyć.
To nie jest budowanie szałasu w środku lasu w deszczowy dzień, kiedy nie masz żadnych pomocników do tej procedury. Jeszcze co powiedziałeś a propos mentalności zwycięzcy i tego, że nawet wspaniali zawodnicy czasem przegrywają. Przypomniały mi się statystyki z kariery José Mourinho, który wygrał niespełna 70% spotkań, jeśli chodzi o drużyny, którymi zarządzał, w których był menedżerem. No, oczywiście są jeszcze remisy w piłce nożnej, to jeszcze gdyby do tego dodać, no to myślę, że wyszłoby powyżej tych 80%, ale jednak te porażki chyba też bywają kształtujące, budujące.
Ja w ogóle edukuję swoich podopiecznych do tego, że więcej się uczymy, w moim mniemaniu, w trudnych sytuacjach, w sytuacjach kryzysu. Często do mnie sportowcy przychodzą, kiedy mają trudność, wyzwanie poradzenia sobie z jakąś sytuacją. To znaczy, że gdyby nie mieli dołka, kryzysu, to by pewnie nigdy do mnie nie trafili, a później dzięki współpracy oni zupełnie otwierają się na nowy sposób myślenia, nowy sposób działania, na nowe nawyki. Więc kryzys, ja uważam, że to jest nasz wielki moment, bo wchodząc w kryzys, mając jakąś trudną sytuację, z którą musimy się zmierzyć, wychodzimy ze strefy komfortu automatycznie i umysł nastawia się na... W pewnym momencie, jak sobie już poradzi, stwierdzi, nie mogę dalej czuć się tak, jak się czuję przed startem, kiedy jestem sparaliżowany, na szukanie rozwiązań. Więc nawet kiedyś Kennedy użył takiego fajnego odniesienia, że kryzys w języku chińskim zbudowany jest z dwóch symboli. Jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości. A ludzie tak bardzo chcą żyć w strefie komfortu, że nie wychodzą ze strefy tej komfortu i mają takie... Nie chcę oceniać, że to jest złe, bo każdy ma swoje życie i prowadzi je wedle swoich jakby zasad i tego, czego oczekuje od tego życia. Ale te najpiękniejsze momenty, wydaje mi się, że jednak jak będziemy wspominali z perspektywy życia, to były takie momenty, gdzie się odważyliśmy spróbować coś, niezależnie od tego, że nam się to nie powiodło. Ludzie z perspektywy życia, uważam, bardziej żałują tego, co mogli zrobić, a nie zrobili, bo się bali, bo strach ich sparaliżował, a nie żałują tego, co spróbowali, a im nie wyszło, ale wiedzieli, że odważyli się i że nie minęła ich jakaś szansa na doświadczenie czegoś pięknego.
Właśnie, jak dużą rolę spełnia taka psychologia zwycięzcy w przypadku rehabilitacji sportowców, którzy na przykład ucierpieli w wypadku podczas, nie wiem, na przykład rajdu Formuły 1, ktoś się rozbił i na przykład stracił czucie w ręce. I jak duży wpływ ma takie nastawienie do powrotu do pełnej sprawności?
To jest ogromna praca z zawodnikiem, który odniósł poważną kontuzję. To jest praca, która powinna angażować wielu specjalistów, nie tylko ortopedę, traumatologa i fizjoterapeutów czy fizjoterapeutę, ale również właśnie psychologa, bo trzeba sobie uświadomić, że zawodnik, który jest w sytuacji kontuzji, jego kariera gdzieś staje na włosku. Raz, że nie wie, w jakim czy wróci do tej samej formy i w jakim czasie. Dwa, nie wie, czy jak wróci, czy będzie, czy wróci bezpośrednio do z pierwszego składu. No i oczywiście ten proces rehabilitacji, że jednak, kiedy raz doświadczymy poważnej kontuzji, to potem, jeżeli wracamy na boisko, to często gdzieś tą nogę cofamy. Często boimy się jakby kontaktu fizycznego, bo głowa zapamiętała, że kontakt fizyczny czasem z innym zawodnikiem wywołał zerwanie na przykład wiązadeł i to się wiązało z 5-4-miesięczną rehabilitacją. Ból był przy tym, do tego operacja, do tego blizna, który o tym bólu przypomina. Czyli to jest bardzo trudna sytuacja i uważam, że sportowcy, którzy tylko leczą swoje ciało, zapominając o tym, żeby popracować w tym okresie, kiedy nie mają treningów, nad swoją mentalnością, będą dłużej wracali do pełni sił, pełni formy i takiej swojej rezolutności na boisku, korcie czy na sali.
To mi się przypomniał Niki Lauda, który odniósł poważne obrażenia. Część jego ciała została wręcz spalona w kolizji, a raczej wypadku już na torze F1. Natomiast wracając do jakby początków naszej rozmowy i myśli o strachu, oglądasz horrory? Jest to dla ciebie jakaś frajda, czy wybierasz?
Nie, jakby na pewno w życiu widziałem kilka horrorów, ale ja nawet do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś z moim bratem Piotkiem byliśmy u rodziny na wsi i oglądaliśmy w dwójkę, jako nie wiem, 8-10-latkowie jakiś horror o psach, które gdzieś tam ganiały ludzi po lasach. Ja do dnia dzisiejszego pamiętam obrazy, mimo że to było prawie 30 lat temu. Unikam horrorów. Jak są sceny, które film, jakby z akcji filmu wynika, że za chwilę będzie się coś działo złego, mimo że jestem trenerem mentalnym i mam tą mentalność, uważam zwycięzcy, to ja, wiedząc, że umysł wszystko wchłania i wszystko zapamiętuje, no ja się, nie wiem, czy niestety, bo ja to robię świadomie, ja się nie przyglądam temu, nie wiem, jak ktoś piłą odcina komuś nogę, bo jakby nie widzę w tym sensu. Ja wiem, że to może nie jest do końca męskie, ale jakby nie wypełniam umysłu negatywnymi obrazami, bo no nie wiem, mam sen bardzo spokojny. Może to też jest jakiś jeden ku temu czynnik i ja uważam, że mi to pomaga. I unikam horrorów, raczej dla rozrywki wybieram jakieś sporty prędzej ekstremalne, ale sam, żeby oglądać horrory, jakieś latające stwory czy inne rzeczy w filmie, mnie to nie kręci. Takie mam po prostu upodobania filmowe.
To powiedzmy, że potrzebujesz też regeneracji, tak? Nie tylko silnych emocji, ale też tego czasu na wyciszenie i odpoczynek i zamiast napełniać kolejnymi kroplami, kolejnymi kielichami jakiegoś tam złego bodźca, lepiej sobie czasami wrzucić na luz. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję również za
zaproszenie. Naszym gościem był Paweł Drużek, psycholog sportu.
A my też dziękujemy wam, drodzy słuchacze. To była kolejna Strefa Popkultury. Żegnają się
Marcin
i Michał. Do usłyszenia.